wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 lipca 1945 roku Rada Jedności Narodowej podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Polskie państwo podziemne zakończyło swoje istnienie. I właśnie to wydarzenie sprzed 80 lat będzie wydarzeniem miesiąca lipca. Polskie państwo podziemne było czymś fenomenalnym na skalę całej II wojny światowej. W żadnym okupowanym kraju, ani w Europie, ani poza Europą, nie powstała tak rozbudowana, tak sprawnie działająca struktura jak w Polsce. Skąd się wzięło polskie państwo podziemne? Inspiracją dla twórców polskiego państwa podziemnego było tajemne państwo polskie z czasów powstania styczniowego. To właśnie w czasie tego zrywu kończącego polski romantyzm Polacy zbudowali rozbudowaną tajną administrację. Była służba cywilna, były oddziały wojskowe, był wywiad, był kontrwywiad, zbierano podatki. I to tajemne państwo polskie z czasów powstania styczniowego było inspiracją dla ludzi, którzy kierowali polską konspiracją pod okupacją niemiecką i sowiecką. I tutaj warto przyjrzeć się tym ludziom. Najczęściej byli to ludzie urodzeni pod koniec XIX wieku, którzy kiedy wybuchła II wojna światowa, najczęściej mieli ponad 40 lat. To pokolenie, które stworzyło i kierowało polskim państwem podziemnym, przeżyło jeszcze na własnej skórze czasy niewoli. Oni chodzili do szkół, kiedy nie było Polski niepodległej. Potem najczęściej walczyli w czasie I wojny światowej. Niektórzy walczyli w legionach, inni walczyli w armiach państw zaborczych. Prawie wszyscy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Mieli więc doświadczenie zarówno tego, czym jest życie w niewoli, czym jest życie bez własnego państwa, jak również mieli to doświadczenie radości z odzyskania niepodległości. Mieli to doświadczenie radości z pokonania agresora w 1920 roku. Dla tych ludzi było jasne, że nie można pogodzić się z okupacją niemiecką czy sowiecką, że trzeba kontynuować walkę, że ta walka musi trwać do ostatecznego zwycięstwa. Dlatego już w czasie tragicznego września, 27 września, kiedy jeszcze dogasały walki, powstała pierwsza organizacja, która zaczęła państwo podziemne, Służba Zwycięstwa Polski. To polskie państwo podziemne budowali ludzie urodzeni pod koniec XIX wieku. Natomiast trzon siły zbrojnej tego państwa podziemnego, trzon oddziałów Armii Krajowej stanowili ludzie urodzeni około roku 1920. Nazwani później pokoleniem Kolumbów, ludzie, którzy nie pamiętali już czasów niewoli, którzy się urodzili i dorastali w Polsce niepodległej, ale którzy z tych polskich szkół przenieśli głębokie przeświadczenie, że trzeba o Polskę walczyć. I jeśli trzeba, to trzeba za tą Polskę oddać swoje życie. Polskie państwo podziemne zaczęło powstawać we wrześniu 1939 roku. Najczęściej się uważa, że składało się z trzech jak gdyby filarów, trzech struktur, czyli była struktura administracyjna, administracja polskiego państwa podziemnego, czyli struktura cywilna, która kierowała całością polskiego życia pod okupacją. Na czele tej struktury stanął później delegat rządu na kraj. Była struktura partyjna, czyli były partie, które działały w konspiracji. W polskim państwie podziemnym kwitło normalne życie partyjne. Takie partie jak Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, wiele innych mniejszych ugrupowań wydawało własne gazetki, prowadziło dyskusje dotyczące zarówno codzienności okupacyjnej, jak i tego, jaka ma być przyszła Polska. Jak się czyta tą prasę z okresu okupacji, to widać tam tą wielką troskę o to, aby ta przyszła Polska była lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej praworządna od tej, która zakończyła swoje istnienie w tragicznym wrześniu 1939 roku. Więc mamy pion administracyjny, mamy pion polityczny i mamy pion wojskowy. W polskim państwie podziemnym była realizowana zasada cywilnego nadzoru nad wojskiem. Dowódcy wojskowi podlegali cywilnym urzędnikom państwa podziemnego. Ten pion wojskowy to najpierw Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej, wreszcie Armia Krajowa. Niektórzy mówią, że w tym polskim państwie podziemnym można znaleźć jeszcze czwartą strukturę, czwarty jak gdyby filar, czyli organizacje społeczne, które również działały w konspiracji. Najbardziej znaną z nich, ale nie jedyną, to było przedwojenne harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego, który przeszedł do historii pod nazwą Szare Szeregi. W okupowanej Warszawie nielegalnie działały zastępy drużyny harcerskiej. Młodzi ludzie byli formowani w duchu służby. Młodzi ludzie byli przygotowani do walki, a później pracy dla przyszłej Polski. Bo jak mówił szaroszeregowy program, były jak gdyby trzy fazy. Dziś, jutro, pojutrze. Dziś to funkcjonowanie w warunkach okupacji. Jutro to przyszłe powstanie, walka wolna Polska. A pojutrze to jest właśnie praca dla tej wolnej Polski. Działalność. Jak wierzyli głęboko instruktorzy i harcerze Szarych Szeregów w Polsce niepodległej, jaka powstanie po II wojnie światowej. Armia Krajowa została rozwiązana przez Leopolda Okulickiego 19 stycznia 1935 roku. Dlaczego? No, kilka dni wcześniej zaczęła się tak zwana ofensywa styczniowa. Wojska sowieckie ruszyły z nad Wisły w kierunku na Berlin i bardzo szybko dotarły do Odry. Bardzo szybko okupacja niemiecka ziem polskich została zakończona. Okulicki uznał, że no, w tej sytuacji działalność Armii Krajowej nie ma sensu, że trzeba tą Armię Krajową rozwiązać, co nie znaczyło, że Leopold Okulicki uznawał zbliżające się ze wschodu wojska za wojska wyzwolicielskie. Nie, on miał świadomość, że tak naprawdę Polska trafia spod jednej okupacji w drugą okupację, ale uważał, że warunki działania pod tą nową okupacją sowiecką no, są zupełnie inne i w związku z tym potrzeba nowych form organizacyjnych. Także przestała istnieć Armia Krajowa, natomiast w dalszym ciągu istniała konspiracja wojskowa. Później powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, a jeszcze później na bazie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj powstanie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które będzie kontynuować działalność nielegalną po zakończeniu II wojny światowej. Więc pierwszy, jak gdyby przestał istnieć ten pion wojskowy, przynajmniej w takiej tradycyjnej formie. Druga taka historia, która wiąże się z wygaszaniem działalności Polskiego Państwa Podziemnego, to jest porwanie przywódców Polski Podziemnej w marcu 1935 roku. Iwan Sierow nawiązał kontakt z przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, obiecał im, że będą mogli rozmawiać z dowódcami sowieckimi, obiecał im bezpieczeństwo i teraz był ten problem, o którym już kiedyś tutaj mówiłem. Pójść czy nie pójść na te spotkania? Zaufać Rosjanom, czy nie zaufać? Leopold Okulicki, ostatni komendant Armii Krajowej, był przeciwko. Był przekonany, że to jest podstęp. Był przekonany, że to się źle skończy. Ale podporządkował się woli większości. A ta większość uważała, że jest szansa na jakieś rozmowy, że trzeba z tej szansy skorzystać. Efekt był taki, że do żadnych rozmów nie doszło. Ci, którzy na te rozmowy się udali, między innymi Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraju, przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Puszak, ostatni dowódca Armii Krajowej Leopold Okulicki, zostali porwani, więzieni do Moskwy. W sumie 16 przywódców Polski podziemnej w czerwcu 1935 roku, już po zakończeniu wojny w Europie, postawiono przed sądem i skazano w procesie pokazowym, zarzucając im m.in. paradoksalnie współpracę z Niemcami. Najwyższy wyrok uzyskał właśnie Leopold Okulicki, 10 lat więzienia. Proces moskiewski był nie tylko taką dosłowną rozprawą z przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, ale był też pokazem siły Stalina. Stalin w ten sposób chciał pokazać Polakom, że może zrobić wszystko, że państwa zachodnie są zbyt słabe i nie są w stanie nawet skutecznie interweniować na rzecz przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Proces moskiewski miał też skompromitować Polskie Państwo Podziemne w oczach Zachodu. Chodziło o to, aby przekonać społeczeństwa zachodnie, że Polacy to kolaboranci, że polska konspiracja nie zasługuje na szacunek, a polscy przywódcy nie zasługują na współczucie. W samym czerwcu, kiedy sądzono w Moskwie przywódców państwa podziemnego, kiedy skazywano ich na podstawie absurdalnych zarzutów, toczyły się rozmowy. W lutym 1935 roku w Jałcie na Krymie odbyła się konferencja, na której ustalono kształt powojennego ładu na świecie. I właśnie tam również zapadły ważne ustalenia dotyczące Polski. Mianowicie zapadła decyzja, że powstanie tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej złożony z komunistów, którzy rządzili w Polsce z nominacji Stalina i działaczy emigracyjnych z Londynu. Ten tymczasowy rząd jedności narodowej miał być uznany przez wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej, bowiem do tej pory było tak, że Stalin nie uznawał rządu polskiego w Londynie, na jego czele stał wówczas Tomasz Arciszewski, natomiast uznawał rząd komunistyczny, który powstał w Lublinie. Natomiast państwa zachodnie, takie jak chociażby Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, uznawały rząd Arciszewskiego, nie uznawały rządu, na czele którego stał Słupka Morawski, rządu komunistycznego. I teraz w Jałcie znaleziono kompromis, miał powstać ten tymczasowy rząd jedności narodowej i miał być uznany przez wszystkie państwa. Rząd Arciszewskiego odrzucił ustalenia jałtańskie, uważając, że w ogóle jest czymś skandalicznym, że obce państwa bez naszego udziału decydują o tym, jaki ma być polski rząd, decydują o polskich granicach. Natomiast znalazła się grupka polityków polskich z Londynu, którzy uznali, że jest to jakaś szansa, aby wrócić do kraju, aby zawalczyć przynajmniej o to, aby Polska nie stała się krajem komunistycznym. Na czele tej grupy stał były premier rządu polskiego, czyli Stanisław Mikołajczyk. I właśnie Stanisław Mikołajczyk z grupką swoich współpracowników przyleciał do Moskwy, toczą się rozmowy, no i w efekcie powstał tymczasowy rząd jedności narodowej. W tym tymczasowym rządzie jedności narodowej Mikołajczyk został wicepremierem. Jego współpracownicy dostali kilka ministerstw, weszli do takiej namiastki Sejmu, czyli Krajowej Rady Narodowej, ale byli tam w mniejszości. byli takim, jak się czasami mówi, kwiatkiem do kożucha, czyli niewiele mogli zrobić. Komuniści mieli wszystkie najważniejsze resorty, mieli zdecydowaną większość zarówno w rządzie, jak i Krajowej Radzie Narodowej. Natomiast Mikołajczyk uważał, że ten kompromis jest dobrym kompromisem, ponieważ pozwala mu wrócić do kraju i założyć własną partię polityczną. W Jałcie ustalono, że ten tymczasowy rząd jedności narodowej, jak nazwa wskazuje, będzie tymczasowy, bo ma szybko przeprowadzić wolne wybory. I Mikołajczyk kalkulował w ten sposób. Wrócić za wszelką cenę do kraju, stworzyć partię polityczną, która wygra wybory, tą partią polityczną będzie Polskie Stronnictwo Ludowe, i uchronić Polskę przed komunizmem. Z pozoru wydawałoby się, że plan był bardzo dobry, no ależ okazało się później, że Mikołajczyk był jednak człowiekiem naiwnym. Do wyborów doszło bowiem nie zaraz po wojnie, jak Stalin obiecał w Jałcie, ale dopiero w 1937 roku. Wybory zostały sfałszowane i mimo, że PSL Mikołajczyka te wybory wygrał, no to według oficjalnych wyników uzyskał zaledwie 10%. Kilka miesięcy później Mikołajczyk, zagrożony aresztowaniem, musiał z Polski uciekać. Czyli czerwiec 1945 roku przynosi powstanie tymczasowego rządu jedności narodowej, który został uznany przez państwa zachodnie, które wycofały poparcie dla rządu Tomasza Arciszewskiego. Ten rząd działał dalej, ten rząd się nie godził z tymi wszystkimi decyzjami, jakie zapadły w Jałcie, a potem w Moskwie, no ale uznanie dla tego rządu po czerwcu 1935 roku było znikome. Jeszcze przez jakiś czas był uznawany przez kilka krajów, m.in. przez Hiszpanię, przez Stolicę Apostolską. I teraz działacze Polskiego Państwa Podziemnego doszli do wniosku, że w tej sytuacji dalsze istnienie tego państwa nie ma sensu, bo wraca do Polski Mikołajczyk, bo skończyła się II wojna światowa, bo zmieniają się realia. W związku z tym zapadła decyzja o rozwiązaniu Parlamentu Polski Podziemnej, czyli Rady Jedności Narodowej. 1 lipca 1935 roku. To wydarzenie kończy istnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Przed swoim rozwiązaniem Rada Jedności Narodowej wydała dwie odezwy. Pierwsza, zatytułowana Odezwa Rady Jedności Narodowej, poświęcona była m.in. sprawie porwanych do Moskwy przywódców Polski Podziemnej, oraz druga, znacznie dłuższa, Odezwa Rady Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i Narodów Sprzymierzonych. Ta długa odezwa była podzielona na trzy części. Odezwę, politykę Rosji wobec Polski i decyzję Polski Podziemnej, program demokracji polskiej i wreszcie testament Polski Podziemnej. Odezwa, manifest skierowany do narodu polskiego i narodów zjednoczonych, we wstępie przypominała wkład Polski w II wojnę światową. Od września 1939 roku pisano w odezwie. Naród polski toczy śmiertelny bój o swój biologiczny byt i o swoje ideały historyczne. Stał on zawsze na granicy pokoju i wolności, poszanowania praw jednostki i praw narodów, swobody przekonań i tolerancji religijnej. Gdy nad Europą i światem zawisła groźba tyranii totalitarystycznej, naród polski pierwszy podjął bój z hitlerowskim imperializmem przez miesiące, wiążąc jego siły w nierównym boju, zanim zaatakowany z tyłu przez Rosję sowiecką uległ przewadze, rozpoczynając ciernistą drogę emigracji i konspiracji. Świat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez Polskę w tej walce. Doszczętne zniszczenie stolicy, 5 milionów pomordowanych w obozach, kilka milionów żywych trupów, zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony więzionych w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne spustoszenie gospodarcze. Oto wkład Polski do tej wojny, przewyższający to, co złożyły na ołtarzu wspólnej sprawy wszystkie inne narody demokratyczne. Odezwę Rady Jedności Narodowej kończył testament Polski Walczącej, w którym sformułowano postulaty, cele dla wszystkich polskich patriotów. Były wśród nich m.in. takie. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję polityczną. Zaprzestanie prześladowań politycznych. Zjednoczenie i uniezależnienie armii polskiej. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnic demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych. Zapewnienie niezależności polskiej polityce zagranicznej. Zapewnienie masom pracującym współuczestnictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinny i osobisty, rozwój kulturalny. Tak więc widzimy te postulaty sformułowane przez rozwiązujące się polskie państwo podziemne zostały zrealizowane dopiero po upadku komunizmu. Wolne wybory do Sejmu odbyły się dopiero w 1991 roku, 46 lat po opisywanych wydarzeniach. Polskie państwo podziemne, jak już mówiłem we wstępie, było fenomenem na skalę europejską i światową. I warto o tym pamiętać. Warto pamiętać o tych ludziach, którzy je tworzyli, którzy w nim działali, którzy umierali walcząc o wolną Polskę. I warto tą pamięć przekazywać młodszym pokoleniom.